36 zł. Tyle trzeba zapłacić za przejazd autostradą A2. To efekt podwyżki, która zaczęła obowiązywać we wtorek. Minęło 5 lat od ogłoszenia pandemii koronawirusa. Posłuchajcie o niezwykłym filmie, który stworzyli nasi dziennikarze. Później w faktach, również filmowo, ale po brytyjsku. Pierce Brosnan broni korzeni Jamesa Bonda. Nowe stawki za przejazd wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 między Koninem i Nowym Tomyślem. Za każdy z trzech 50-kilometrowych odcinków trzeba zapłacić teraz 36 zł. Jak te podwyżki komentują kierowcy?
Bardzo drogo, no. Chyba najdrożej w Europie, tak? Biorąc pod uwagę zarobki statystycznego Polaka, no to wychodzi nam bardzo słabo.
Pan często jeździ A2?
Wie pan co, bardzo często jeżdżę po Polsce i A2 też śmigam i nie ukrywam, że nie. No, uważam, że to jest za drogo, tak? Po prostu ktoś na nas dorabia.
Myśli pan, że się ludzie przestawią na starą trasę, tak zwaną, na 92, że tam będą jeździć?
Myślę, że niektórzy na pewno. Niektórzy na pewno, a ci, co będą zmuszeni tak naprawdę pojechać gdzieś szybciej, to chyba będą korzystali z tej. To bez względu chyba na cenę.
Z kierowcami podróżującymi autostradą A2 rozmawiał nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Poprzednia podwyżka cen, również o 2 zł, miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Spółka Autostrada Wielkopolska uzasadnia wzrost cen m.in. realizowanymi inwestycjami oraz stale rosnącymi kosztami utrzymania. Gdyby nie pandemia, film Michała Dobrołowicza i Kacpra Wróblewskiego miał swoją premierę w 5. rocznicę pandemii COVID-19, przypadającą na 11 marca. Nasi dziennikarze materiały zbierali m.in. we włoskim Bergamo. To miasto 5 lat temu było jednym z największych ognisk koronawirusa w Europie.
W naszym filmie rozmawiamy też m.in. z dyrektorem medycznym szpitala w Bergamo.
Właśnie ta lecznica wzięła na siebie w najtrudniejszym momencie ciężar opieki nad pacjentami z COVID-19. Zapytaliśmy, dlaczego właśnie w Bergamo 5 lat temu zakażeń koronawirusem było tak dużo?
Głównym powodem mogło być położenie naszego miasta między dwiema wąskimi i mocno zaludnionymi dolinami. A kilka dni przed wybuchem pandemii odbył się ważny mecz piłkarski. Atalanta grała z Walencją i tam też na pewno zaraziło się wiele osób.
W naszym filmie pokazujemy obrazy pandemii z perspektywy polskiej i włoskiej.
Rozmawiamy z przedsiębiorcami, z artystami, ze studentami
i zadajemy im pytanie, jak mógłby dziś wyglądać świat, gdyby nie pandemia.
Film dziennikarzy RMF FM możecie zobaczyć na rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Gorąco polecamy. Dziś ma zapaść decyzja Międzynarodowej Federacji Narciarskiej dotycząca kary dla norweskich skoczków, którzy w czasie Mistrzostw Świata oszukiwali przy kombinezonach. Cała sprawa to główny temat w norweskich mediach. Fakty w tej sprawie zbierał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
Podkreśla się, że to oszustwo podobne do stosowania dopingu i ten sposób oszukiwania powinien być tak samo surowo karany jak stosowanie niedozwolonych środków. Media w Norwegii podkreślają, że całe środowisko skoków straciło społeczne zaufanie. Główni sprawcy, czyli trener kadry Marius Breivik i krawiec, który dopuścił się przeróbki kombinezonów Adrian Livelten, przepraszają za to, co zrobili. Ten ostatni w wydanym oświadczeniu podkreśla nawet, że będzie żałował tego do końca życia. Kombinezony Forfanga i Lindvika zostały zaś zabezpieczone jako dowód w postępowaniu. Norweski związek ponosi już jednak konsekwencje finansowe swoich działań, bo ze współpracy z nim wycofało się już 2 sponsorów.
Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
Pierce Brosnan zabrał głos w dyskusji nad nowym Bondem. Słynny aktor, który 4 razy wcielił się w postać agenta 007, jest zdania, że Jamesa Bonda powinien grać Brytyjczyk.
Przekazanie firmie Amazon kontroli kreatywnej przez dotychczasowych producentów wywołało konsternację w świecie filmowym. Barbara Broccoli i Michael G. Wilson dbali o Jamesa Bonda od lat 60. ubiegłego wieku. Tymczasem wśród potencjalnych następców odtwarzającego główną rolę Daniela Craiga znalazł się Amerykanin Austin Butler. To może tłumaczyć, dlaczego Pierce Brosnan poczuł się w obowiązku wstawienia się za brytyjskością postaci agenta 007, mimo iż sam jest Irlandczykiem. Ostatni film o przygodach Bonda powstał 4 lata temu. Daty rozpoczęcia zdjęć nad kolejnym, podobnie jak nazwiska aktora, który wcieli się w głównego bohatera, wciąż nie znamy.
O czym informował z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Twarda, realna polityka dzieje się poza Twitterem, mówił Paweł Zalewski. Wiceminister Obrony Narodowej na antenie RMF FM odniósł się w ten sposób do ostatniej wymiany zdań między Elonem Muskiem a Radosławem Sikorskim. Miliarder i prawa ręka Donalda Trumpa, przypomnijmy, we wpisach na portalu X, którego jest właścicielem, nazwał szefa polskiej dyplomacji, tu cytat, małym człowiekiem i marionetką Sorosa. Oczywiście, że Elon Musk powinien przeprosić Radosława Sikorskiego, ale nie chciałbym, abyśmy nasze relacje z USA sprowadzali do wymiany opinii w mediach społecznościowych, komentował Zalewski. Tomasz Terlikowski w trakcie rozmowy pytał swojego gościa nie tylko o wydarzenia na arenie międzynarodowej, ale także o politykę krajową i kondycję ugrupowania Zalewskiego. Polski 2050.
Polska 2050 ma się dobrze. Mamy bardzo dobry, mocny klub. Rozwijamy się jako partia polityczna.
Ostatni sondaż Ibris Rzeczpospolita mówi, że macie 5,8, o 4,3 spadek. To nie jest bardzo dobry wynik.
A ja przypomnę, panie redaktorze, jakie były wyniki na miesiąc przed wyborami i jaki był wynik wyborczy. Także
oczywiście z sondażami się nie wygrywa wyborów, ale pojawiają się
także... Nigdzie się nie wybiera.
Gdzieś pan nie wybiera, ale nie chciałby pan wrócić do PiS-u, ani wrócić do Platformy Obywatelskiej.
Polska 2050 jest... powiem panu dlaczego.
Ale westchnął pan tak głęboko.
Nie, bo ja mam dosyć takich pytań, panie redaktorze, bo to przynajmniej było pytanie o przeszłość, a ja się przecież musiałem tłumaczyć, pan doskonale wie, jak wyglądał rozwój prawicy, centroprawicy w Polsce, dlaczego byłem tu, dlaczego byłem tam, tak? Mimo, że moja droga polityczna była drogą polityczną z jednym środowiskiem konserwatywnym od roku 90 do roku 2007 i tak dalej, więc ja już mam dosyć
pytań. Nie chcę pan takich pytań, ale ludzie o to pytają także dlatego, że widzą wyniki sondażowe. Znowu to jest sondaż, ale on coś mówi, Szymona Hołowni zajmuje mocne czwarte miejsce, ale naprawdę nie jest w czołówce. To znaczy w czołówce teraz to jest w ogóle Rafał Trzaskowski i Sławomir Mentzen.
To jest jasne, to jest powód do dużego niepokoju naszego, do bardzo poważnych analiz, prac, które podejmiemy niedługo. Szymon Hołownia poinformuje o swoich dalszych krokach w kampanii i zapewniam, że to nie będzie rezygnacja.
No właśnie, jak bo pojawiły się doniesienia medialne, że zrezygnuje.
Jak niektóre media suflują, oczywiście, że nie zrezygnuje, będzie walczył i uważam, że jest najlepszym kandydatem, to zresztą mówiłem wielokrotnie w tym studio, kandydatem, który ma największą szansę na wygraną.
Na razie to chyba Mentzen ma największą, nie Hołownia.
Myślę, że wie pan, co jest paradoksem. Paradoksem jest to, że Hołownia, gdy znajdzie się w drugiej turze, wygrywa z każdym z tej stawki.
Tylko trzeba się znaleźć w drugiej turze.
I o to walczymy.
O to, czyli rozumiem, że pan zapewnić, że na pewno nie zrezygnuje.
Zapewniam.
Dobrze, to drugie pytanie od naszych słuchaczy.
Czy MON dokonuje rewizji podpisanych i przygotowywanych do podpisania kontraktów na zakup broni pod kątem możliwości zablokowania jej użycia przez USA?
Pan Krystian z Krakowa zadaje takie pytanie.
Dokonujemy analizy, rewizji wszystkich kontraktów, które były podpisane, zwłaszcza tych, które miały charakter ramowy, czyli tak naprawdę były listami intencyjnymi. Jest wiele kryteriów. Natomiast mogę powiedzieć, bo zakładam, że to jest jedna...
No to jest jeden z elementów. Czy rzeczywiście Stany Zjednoczone mogą nam wyłączyć użycie broni, którą nam sprzedały?
Pamiętam wypowiedź ministra Błaszczaka, który nie wprost, ale jakby postawił pewien znak zapytania nad możliwością wykorzystania HIMARS-ów bez zgody Stanów Zjednoczonych. Otóż ja to sprawdzałem w sztabie generalnym i uzyskałem odpowiedź, że mamy pełną kontrolę nad tą bronią.
To prawda, natomiast z drugiej strony także oficerowie mówią, że jeśli Stany Zjednoczone zablokowałyby nam pewne aktualizacje oprogramowania albo dane wywiadowcze, to użycie, skutki i użyteczność tej broni spada radykalnie.
Tak, natomiast powstaje kwestia, znaczy tak, po pierwsze bo to jest poważna sprawa, tak? To znaczy rzeczywiście wypowiedzi prezydenta Trumpa, ale także innych przedstawicieli administracji amerykańskiej stworzyły szereg wątpliwości, a także u nas, dotyczących pewności współpracy w pewnym zakresie. I one są naturalne. I wszyscy dzisiaj...
Także w ministerstwie zdaje się
te pytania. I wszyscy weryfikują na całym świecie weryfikują tę współpracę. Powiedziałem to po to, aby teraz powiedzieć coś mocniejszego. nasza współpraca z Amerykanami jest solidna z obu stron, także ze strony amerykańskiej. Nie mieliśmy do czynienia z żadnymi działaniami amerykańskimi, które by podważyły rzetelność Amerykanów.
Jesteśmy, my nie, ale Ukraina tak.
Jesteśmy w ciągłym kontakcie, tylko my jesteśmy w NATO, panie redaktorze. I charakter zobowiązań prawnych, które wiążą Stany Zjednoczone, a które mają także znaczenie z punktu widzenia prawa wewnętrznego amerykańskiego, jest inny niż te relacje, które wiążą Ukrainę ze Stanami Zjednoczonymi.
Ale pojawiają się sugestie republikanów, żeby wyprowadzić Stany Zjednoczone z NATO. To nie jest proste. Ja wiem, prawnie to nie jest tak, że można sobie
napisać na Twitterze. Wszystko sobie można wyobrazić. Natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, że sojuszem to jest jak z małżeństwem. Trzeba pracować każdego dnia, żeby był udany.
Ale w tym też całuje sambaras, żeby dwoje chciało naraz. Zgoda. Ja nie wiem, czy Donald Trump bardzo chce.
I teraz chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. My musimy się na czymś opierać. Niektórzy opierają się na Twitterze, a ja opieram się na starych metodach współpracy między państwami, na dyplomacji, na weryfikacji przez działania.
Panie ministrze,
ja się trzymam faktów. Fakty są takie, włącznie z wizytą sekretarza obrony Hexeta. Fakty są takie, że nie mamy żadnych powodów do tego, aby dzisiaj stawiać pod znakiem zapytania skuteczność i rzetelność
sojuszu.
Panie ministrze,
użył pan tego porównania, więc ja też tej analogii, więc ja też jej użyję. Zbyt wiele małżonków, mężów lub żon też chciało się opierać na twardych deklaracjach, zamiast sprawdzać, co się dzieje, i nagle się budzili w sytuacji, w której okazywało się, że twardy związek małżeński został zakończony, bo ktoś wszedł w nowy romans. Nie boi się pan, że Donald Trump może tak się zachwycić Władimirem Putinem i współpracą z nim, że stare sojusze, stare małżeństwa przestaną się znowu? Po prostu miał już trzy żony, sam Trump, więc dlaczego nie miałby zmienić też sojuszników?
No bo sojusz to coś poważniejszego. Dotyczy więcej...
Ale czy dla Trumpa?
Dotyczy...
Niż żona? Poważniejszy sojusz polityczny?
No myślę, że wie pan, myślę, że dotyczy narodów i państw i losów wszystkich małżeństw po obu stronach, więc ale mówiąc serio, znowuż odwołując się do tradycyjnych mechanizmów współpracy międzypaństwowej.
Ale one istnieją jeszcze?
Istnieją. Do rozmów, które prowadzimy, do rozmów, które prowadzi minister Sikorski, do rozmów, które my prowadzimy w Ministerstwie Obrony Narodowej, do rozmów, które prowadzą polscy dyplomaci. Nie mamy żadnych przesłanek do tego, aby uważać, że prezydent Trump chce nagle zastąpić jeden sojusz drugim sojuszem. Jest wiele przesłanek do tego, aby sądzić, że są tacy członkowie administracji, bo nie cała administracja, ale są tacy członkowie administracji, którzy uważają, że można doprowadzić do zbliżenia z Rosją po
do
to,
resetu.
Żeby Rosję...
Oni mówią o resecie.
No tak, no... Do resetu, proszę bardzo, ale to bardzo daleko idące. Otóż, że można doprowadzić do poprawy relacji z Rosją po to, żeby Rosja nie była instrumentem w rękach chińskich, czy też nie była sojusznikiem chińskim. Ale...
Całej rozmowy z Pawłem Zalewskim możecie posłuchać na naszym portalu rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.